Chwała Bogu. Pewien pastor przeglądał swoje rachunki i tak patrzy i mówi do swojej żony: ty taką drogą sukienkę kupiłaś? Ona mówi: wiesz, diabeł mnie skusił. Jak cię diabeł skusił? No przymierzałam tą sukienkę, przyszedł diabeł i powiedział: świetnie w niej wyglądasz. Trzeba było powiedzieć, żeby poszedł precz. I powiedziałam, ale w połowie drogi się odwrócił i powiedział: ale z tej perspektywy wyglądasz jeszcze lepiej. I gdy tak się zastanawiam nad tematem pokuszenia, to czasami myślę, dobrze, że jest diabeł, bo jest na kogo winę zrzucić. Dobrze, że jest diabeł, bo jesteśmy jako ludzie mistrzami w mówieniu, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Kiedy rozmawiam z ludźmi, z którymi pracuję, zawsze jest tak, że oni świetnie widzą winę w innych ludziach. Ja piję dlatego, że... I tu już sobie można dopisać, dlaczego. Bo takie dzieciństwo, bo miałem takiego ojca, taką matkę, taką żonę, takie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy świetni w zrzucaniu winy na diabła. Ale niestety to nie jest tak do końca. Apostoł Jakub nas prostuje w temacie pokuszenia i właśnie w tym temacie dzisiaj będę mówił. List świętego Jakuba, rozdział pierwszy, od wiersza 13 do 17. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. I teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Lecz niektórzy bywają kuszeni przez diabła. Każdy. Czasami się zastanawiałem, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, do siebie mam mówić? Bo ten temat mnie dotyczy. Tak sobie myślałem, no jak mam do siebie mówić, to stanę przed lustrem i do siebie wygłoszę kazanie, nie ma problemu. Ale każdy bywa kuszony. Każdy bywa kuszony przez diabła. Na początku powiedziałem, dobrze, że jest ten diabeł, bo przynajmniej jest na kogo winę zrzucić. Ale apostoł Jakub nas prostuje. To my bierzemy odpowiedzialność za nasze czyny. Oczywiście diabeł nam podrzuca pewne rzeczy. Nie twierdzę, że nie. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I czasami bagatelizujemy pokuszenie. Czasem ulegamy pokuszeniu, twierdząc, że to jest błahostka. To jest nic takiego. Nic się nie stanie. Są rzeczy drobne. Jeśli zjem kolejnego batonika, nic się nie stanie. I następnego też się nic nie stanie. A później lekarz powie: ma pan problem z cholesterolem. No skąd? Przez brak samodyscypliny. Czasem wypieramy pokuszenie, mówiąc, że to mnie nie dotyczy. Czasem zaprzeczamy, twierdząc: ja nie jestem kuszony, bo ja jestem zbyt dojrzały. Ja jestem takim dojrzałym chrześcijaninem, że to słowo, nawet się tego wstydzę, każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Ja już nie jestem pożądliwy. Ja już jestem zbyt stary, żeby być pożądliwy. Ja już jestem zbyt dojrzały, żeby być pożądliwy. Nie potrafimy się przyznać do pokuszenia, a co dopiero do tego, że czasami mu ulegamy. Ale pokuszenie dotyczy każdego. Tak jak Jakub napisał, każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Chciałbym teraz przejść do takiego typowego studium pokuszenia. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 3, wiersz 17 i później rozdział 4 od wiersza 1 do 10. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Na razie do tego momentu. Rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany. I wiersz trzeci, jeżeli jesteś Synem Bożym. Pierwszy atak, który następuje, to jest podważenie Bożego Słowa. Czytamy, że znane nam są zamysły diabelskie i to się nie zmienia. Kiedy szatan przyszedł do Ewy, to spytał się, czy Bóg naprawdę tak powiedział? Czy myślicie, że Bóg będzie na tyle okrutny, że spowoduje waszą śmierć? A później posłużył się kłamstwem, mówiąc, na pewno nie umrzecie. Ja wam gwarantuję, na pewno nie umrzecie. Tutaj słyszymy, rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, jeżeli jesteś Synem Bożym. Kilka wersetów wcześniej był wyraźny głos z nieba, wyraźne potwierdzenie, to jest mój Syn umiłowany, a przychodzi diabeł i mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym. On nie mówi, ty nie jesteś Bożym Synem, ale jeżeli jesteś. Takie leciutkie ziarno zwątpienia, jeżeli to jest prawda. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego? I dopiszmy sobie resztę. To dlaczego ludzie cierpią, to dlaczego Bóg dopuścił do Holokaustu, to dlaczego? Dopiszmy sobie sami swoje własne zakończenie tego zdania. Jeżeli. Ale później idzie dalej. Gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął, przystąpił do niego kusiciel i powiedział, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Pierwszy rodzaj pokuszenia to uderzenie w nasze apetyty. Przecież nie chodzi o jedzenie. Przecież Jezus nie był przeciwny jedzeniu. Czytamy o tym, że pierwszego cudu dokonał na weselu. Nie poszedł tam po to, aby siedzieć, usiąść z obrażoną miną i powiedzieć, sami grzesznicy siedzą i jedzą, a ja jestem świętszy od nich. Nie. Poszedł na wesele, cieszył się, radował, a kiedy zabrakło wina, to po prostu to wino im dostarczył. To był jego pierwszy cud. Był zapraszany na uczty. Nawet nie na poczęstunki, ale był zapraszany na uczty. Przez różnych ludzi. I przez faryzeusza, który stał bardzo wysoko w hierarchii społecznej, a także był zaproszony przez celnika. Skorzystał z tego, a więc jadł. Jadł, pił, nawet mu zarzucono, że je i pije, żarłok i pijak. Tak o nim mówiono. Dlaczego więc tutaj przemienienie kamieni w chleb jest w takim negatywnym świetle? Dlaczego jedzenie jest tutaj postrzegane jako coś negatywnego? Bo nie chodzi tutaj o jedzenie, ale o właściwy emocjonalny stosunek w kwestii naszych apetytów. Każdy z nas lubi coś innego. Ktoś dałby się pokroić za bakłażan. Jak słyszy o bakłażan, ale bym sobie zjadł, a ktoś mówi, przestań, jak można jeść coś tak okropnego? Ktoś stwierdził, karkóweczka, a, ślinka mi cieknie. Ale powiedz, karkóweczka przed wegetarianinem, takim zagorzałym. Można postawić przed nim, nie ruszy go to. Dlatego Jakub mówi, każdy z nas bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I coś, co dla jednego jest przedmiotem pożądania, dla innego jest całkowicie obojętne. I szatan, doskonale orientując się w kwestii ludzkich apetytów, stara się wzbudzić chciwość, pożądliwość, pazerność. Chciałbym, aby zostało rzucone to pierwsze zdjęcie. Diabeł mówi, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Ale które? Wszystkie. Bądź pazerny. Korzystaj z życia. Nachap się, ile można, nachap się, ile wlezie. To jest przesłanie szatana. Tu jest mnóstwo kamieni. Które mają stać się chlebem? Te małe czy te duże? Wszystkie. Najlepiej wszystkie. Bądź jak najbardziej zachłanny. Takie jest przesłanie szatana. Znamy ten mit o człowieku, który czego by się nie dotknął, wszystko zamieniało się w złoto. I na tym polega. działanie diabelskie. Nie na tym, abyśmy jedli, ale na tym, abyśmy byli pazerni. Po 40 dniach wystarczyłby jeden bochenek chleba. I to by było za dużo. Ale diabeł przychodzi i mówi, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Te wszystkie. Bądź pazerny. Przecież kiedyś już coś podobnego było. Przypomnijmy sobie historię pewnej wdowy, która przyszła do proroka i powiedziała, zostaniemy niewolnikami. A prorok jej powiedział, napożyczaj naczyń. Ale jak najwięcej tych naczyń. Zacznij lać oliwę, a później tą oliwę sprzedaj i wykupisz siebie i swoją rodzinę. To jest dokładnie to samo. Jak już nie przejesz tego chleba, to sprzedaj. Zarób ile wlezie. Zagrab wszystko dla siebie. Korzystaj z życia, bo jesteś głodny. Jezus odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Co Jezus miał na myśli? W Ewangelii Jana takie słowa są napisane, rozdział 4, wiersze 31 do 34. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc, mistrzu, jedz. A on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś mu przyniósł jeść? Jezus im odpowiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Tu jest ta dwoistość. Uczniowie myśleli praktycznie, no trzeba by coś zjeść, trzeba by zjeść kolację. Poszli do miasta, kupili coś, przynieśli, a Jezus im mówi, ja już mam pokarm. Ktoś mu coś przyniósł? Pewnie ktoś nas uprzedził. Może Samarytanie go nakarmili. Ale Jezus nie szukał możliwości zaspokojenia głodu, lecz możliwości do zwiastowania. I Jezus odpowiadając szatanowi, daje do zrozumienia, nie tylko jemu, ale także i nam, że nie będziemy w pełni nasyceni, jeżeli nasz duch będzie głodny. Że będziemy jak ten król Midas, który wszystko zamieniał w złoto, ale nie był nasycony. Znam kilka takich dzieci, które mają wszystko. Jak pójdą z mamusią czy z tatusiem na zakupy, tatuś, ja chcę tą zabawkę, masz. Chcę tą bajeczkę, masz. Ja chcę to, masz. Ale jak się porozmawia z takimi dziećmi, nudzi mi się. No przecież wszystko masz. Cały pokój zabawek, malowanek, bajeczek, kolorowanek, wszystko. Nudzi mi się. A dorośli? Dokładnie tak samo. Są ludzie, którzy mają wszystko, o czym zamarzyli. Spełniają każdą zachciankę. Każdy kamień zamieniają w chleb. Czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. I czasami patrzymy na takich ludzi i mówimy, chciałbym mieć chociaż 1/10 tego szmalu, co on ma. Nie wiem, czy chciałbyś mieć 1/10 jego emocji. 1/10 jego pustki. Nie wiem, czy twoja wątroba wytrzymałaby 1/10 leków na depresję, które ten człowiek bierze. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro jest tak wspaniale, to dlaczego jest tak paskudnie? Rozmawiałem z jedną dziewczyną, która pracuje w firmie reklamowej. Tak na początku mówi, ile zarabia, ile dostała na początek, jakie później będzie miała pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I tak słucham i się zastanawiam, a gdzie tu jest haczyk? A później ściszyła głos, bo siedzieliśmy, nie chciała, żeby inni słyszeli, mówiła, ale wiesz, Remek, jak przychodzi piątek, to już nikt się nie kryje z tym, że wciąga krechę. Po prostu musimy brać narkotyki, bo nie wytrzymujemy tego tempa. 16 godzin na dobę to nie jest praca dla normalnego człowieka. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Ile organizm wytrzyma? Ile mózg wytrzyma? Ile wątroba wytrzyma? Mają wszystko, o czym mogą sobie zamarzyć. Blaise Pascal powiedział ten słynny cytat, myślę, że wszyscy go znamy, w sercu każdego człowieka jest pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. I Jezus daje do zrozumienia, że nie chodzi o nasze ziemskie apetyty. Możemy być zaspokojeni, możemy jeść mnóstwo chleba, ale nie będziemy nasyceni, kiedy nasz duch będzie głodny. Głodny Boga i Jego woli. Kilka przykładów biblijnych. Józef był człowiekiem głodnym Boga. I kiedy spotkało go największe rozczarowanie w jego życiu, mógłby stwierdzić, skoro Bóg mnie tak potraktował, to ja już nie chcę wypełniać Jego woli. A jednak dalej robi swoje. I kiedy znowu został niesłusznie oskarżony, kiedy znowu trafił do więzienia, dalej trwa wiernie przy Bogu. Bo głód Boga był większy niż co innego. Możesz mu zrobić świetną karierę w Egipcie. Albo mógł prowadzić bardzo spokojne życie pasterza. A jednak głód Boga okazał się większy. Salomon był człowiekiem głodnym Boga. I kiedy Bóg mu powiedział, co chcesz? Sławę, bogactwo? Ja chcę tylko mądrość. Albo aż mądrość. Hiob był człowiekiem głodnym Boga. I kiedy stracił wszystko, Bóg był ważniejszy niż wszystko inne. Podziwiam tych ludzi za ich determinację. Jezus powiedział, szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I tu jest czynnik przywracający równowagę. Więc nie chodzi o to, aby być zachłanny pazernie, ale chodzi o to, aby wypełniać Bożą wolę. To jest ten czynnik, który da prawdziwe nasycenie. Ja mam inny pokarm. To nie znaczy, że Jezus nie jadł. Ale prawdziwą satysfakcję dawało mu wypełnianie Bożej woli. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Dwa kolejne aspekty, to nazwę to może po imieniu, głupota i kuszenie Boga. Czym jest głupota? To nie jest brak pewnych umiejętności matematycznych, fizycznych czy jakichkolwiek innych. Głupota jest to myślenie, że można robić to, co zakazał Bóg, bez ponoszenia konsekwencji. No mi wolno. Ja mogę. Bo i sobie coś tam dopiszę do tego. I czasem nam się wydaje, że mamy taryfę ulgową, bo przecież, no bo przecież. Bo Bóg nas kocha. Bo Bóg jest dobry. I tak dalej, i tak dalej. Dajemy sobie prawo. Mówię o sobie. Daję sobie prawo do wykonywania czegoś, czego Bóg zakazał, bo... I zaraz dopisuję do tego jakąś swoją własną filozofię. Dajemy sobie prawo. Dajemy sobie prawo do plotkarstwa czy oszczerstwa, bo przecież działamy w słusznej sprawie. Bo przecież to nic takiego. Ktoś mi prosił, nikomu nie mów. No ja powiedziałem tylko jednej osobie. Czym jest oszczerstwo? Czasami, nie wiem, wydaje nam się, że oszczerstwo to jest rzucanie wulgaryzmu w stronę drugiej osoby. Wcale nie. Oszczerstwo mamy w polityce. Kiedy przeważnie przed wyborami wypływają różne taśmy, oszczerstwo niekoniecznie jest kłamstwem. Oszczerstwo może być prawdą. Tak, to prawda. Nasz pan premier zachował się tak, jak się zachował. Nasz pan premier posługiwał się wulgaryzmami. To jest prawda. Tylko pytanie, po co to robić? Salomon kiedyś powiedział, zataja występek, komu zależy na przyjaźni. Lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Warto zastanowić się nad tymi słowami. Czym jest oszczerstwo? Oszczerstwo może być prawdą, tylko oszczerstwo ma na celu zgnębienie, zniszczenie drugiego człowieka. Prawdą jest, ja widziałem, jak ona biła swojego męża i to biła po nerkach, żeby śladów nie było, to jest prawda. Tylko po co ja mam o tym mówić publicznie? Czy to pomoże w ich małżeństwie? Wątpię. Tym jest oszczerstwo. Ale ja sobie daję prawo do oszczerstwa, bo przecież działam w słusznej sprawie. Niestety każdy, bez względu na staż wiary, na status, osiągnięcia, poniesie konsekwencje swojej głupoty. I o tym mówi wyraźnie Biblia. Kilka przykładów biblijnych, no nie ma problemu. Achanowi wydawało się, że jest zwyczajnym żołnierzem. On nawet nie był naczelnikiem swojego rodu, on nawet nie był pierworodnym. On był niczym nieznaczącym żołnierzem. Bóg dał wyraźny zakaz. To wszystko, co tam będzie, to jest obłożone klątwą. Nie dotykajcie się tego. Ale kto zobaczy? To dotyczy naczelników. To dotyczy wszystkich innych, ale nie mnie. Czytamy o tym, że poniósł konsekwencje, bo Bóg jednak widział. Samson przecież to był sędzia w Izraelu. Przez 20 lat sądził Izraela. To był mądry człowiek. My patrzymy tylko na koniec jego życia, ale to był naprawdę bardzo mądry człowiek. Bóg go wyniósł. I w pewnym momencie pomyślał, jestem sędzią w Izraelu, mogę wyjawić swoją tajemnicę. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Został zdradzony. Ty jesteś Nazyrejczykiem Bożym, niech nikt o tym nie wie, a zwłaszcza Filistyni. Saul był człowiekiem wybranym przez Boga, to był pierwszy król izraelski. I w pewnym momencie sobie pomyślał, zrobię to, co było zabronione. Złożę Bogu ofiarę. I kiedy przyszedł Samuel, powiedział, Bóg zabierze ci królestwo. Dawid, przecież czytamy, że to był człowiek według Bożego serca, a zrobił jedną z najbardziej obrzydliwych rzeczy. Kiedy on powiedział, policzcie Izraela, to nawet Joab powiedział, to było tak obrzydliwe, że nie mogłem tego dokończyć, a Joab nie był świętoszkiem. Za grzech Dawida odpowiedział cały Izrael. Za to, że Dawid zrobił to, co było zabronione w zakonie, za to, że Dawid policzył Izraela, odpowiedział cały Izrael. W końcu Dawid powiedział, to ja jestem winny, oszczędź te owce. W Nowym Testamencie takie dwie osoby, takie małżeństwo, Ananiasz i Safira, bardzo znane małżeństwo, którym też się wydawało, możemy coś zrobić i nikt się nie dowie i nic się nie stanie. I przypłacili to życiem. I tym jest właśnie głupota. I tym jest właśnie głupota. Jeśli wydaje nam się, że możemy robić coś, co jest niezgodne z Bożą wolą i nie poniesiemy konsekwencji, bo przecież jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przecież Bóg nas kocha, bo jestem za młody, bo jestem za stary, bo jestem zbyt doświadczony. To jest mylne myślenie. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Wyszedłeś z Egiptu, więc po co masz iść do Babilonu? Wyszedłeś z Egiptu po to, aby być wolnym człowiekiem. Wyszedłem z Egiptu po to, abym żył w wolności, a nie po to, abym szedł do Babilonu. Apostoł Paweł daje Efezjanom taką radę. Baczcie więc, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. A więc chodzenie w Bożej mądrości powinno nas chronić od głupoty. Powinno, bo Salomon był człowiekiem najmądrzejszym, ale i to go nie uchroniło. Dlaczego jest napisane nie zabijaj? Bo byli ludzie, którzy zabijali. Dlaczego jest napisane nie kradnij? Bo byli ludzie, którzy kradli. Dlaczego jest napisane nie będziesz kusił Pana Boga swego? Bo istnieje taka możliwość. Istnieje możliwość kuszenia Boga. I nie chodzi tylko o to, że ja sprawdzę, jak daleko mogę pójść, żeby nie było za daleko, jak mocno mogę zbliżyć się do granicy. Nie chodzi o to, żeby sprowokować Boga, bo to Boga nie sprowokuje, to człowieka sprowokuje. Kiedyś takie zdjęcie było na internecie, jak była zmiana warty na granicy pakistańsko-indyjskiej, kiedy to żołnierze podchodzili maksymalnie do linii granicznej i jeden drugiego prowokował, żeby tylko przekroczyć albo nie przekroczyć. Jak daleko mogą się posunąć, żeby druga strona chwyciła za broń i żeby później cały świat usłyszał, to przez nich, bo oni przekroczyli granicę. Czasami może staramy się zbliżyć albo i przekroczyć granicę. Co się stanie, kiedy przekroczę o milimetr? Ale to nie tylko o to chodzi. Kuszenie Boga to także naginanie Jego słowa. Kuszenie Boga to modlitwa niezgodna z Jego wolą. Ale kuszenie Boga to przede wszystkim interpretowanie Biblii po swojemu. Tak jak to zrobił diabeł. Jeżeli jesteś Synem Bożym, no rzuć się w dół. Przecież jest napisane. Aniołom swoim dał polecenie, dał rozkaz, aby cię strzegli, aby ci się nic nie stało. A więc rzuć się w dół. Czasami czytamy Biblię, wyrywamy tekst z kontekstu, przychodzimy z tym do Boga, mówimy, Boże, Ty to powiedziałeś i teraz Ty to musisz spełnić. Chyba jeden z najbardziej wykrzywionych fragmentów Pisma Świętego. Niektórzy sobie na lodówce wieszają, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I to jest prawda. Tylko co apostoł Paweł miał na myśli? Dzisiaj coachowie, jest takie modne powiedzenie, że ktoś jest coachem albo mentorem. Dzisiaj coachowie, nie wiem, coache, mentorzy, może i kołki. Oni mówią, że ograniczenia są tylko w twojej głowie, ty możesz wszystko. Ja słyszałem takie emocjonalne wystąpienie mentora, który próbował wmówić, że wszystko jest możliwe, ty możesz wszystko. I jeszcze można się podeprzeć Pismem Świętym. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Więc pójdę za ciosem. Obronię honor Polaków i obronię honor Mackiewiczów. W zeszłym roku jeden Mackiewicz próbował zdobyć Nangan Parbat i zginął. Doświadczony himalaista. Ja mogę wszystko w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, a więc pójdę w tym roku na Nangan Parbat, bo przecież wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Obronię honor chrześcijan, bo pójdę z imieniem Chrystusa na ustach. Mało tego, pójdę w sandałach. Bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Przecież tak jest napisane. I wytatuuję to sobie na czole, żebym nie zapomniał. Wytatuuję sobie na rękach, żebym jak będę szedł na ten Nangan Parbat, żebym wiedział, że wszystko mogę. Ale nie o to chodziło apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł powiedział, patrząc na swoje życie, potrafiłem się wstrzymać. Potrafiłem żyć w ubóstwie, potrafiłem żyć w bogactwie. Potrafiłem żyć w luksusie, ale potrafiłem i cierpieć niedostatek. Potrafiłem chodzić w miękkich szatach, ale potrafiłem też pościć. Wszystko mogłem. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ja mogę wszystko. Kiedy patrzę na swoje życie, to stwierdzam, że w Chrystusie mogę wszystko. A nie chodzi o to, że będę głupio myślał i głupio postępował. Że postanowię sobie w ciągu 3 miesięcy zdobędę jakiś szczyt i pójdę. Prawdopodobnie już na granicy pakistańskiej zatrzymaliby mnie jako jakiegoś świra. Co ty w sandałach tutaj? Nie wiesz, że zima jest? Postanowię sobie, że coś tam zrobię i podeprę się Bożym Słowem. Ale to jest nic innego jak kuszenie Boga. I znowu w tym samym liście do Efezjan Paweł pisze, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Rozumiejcie, użyjcie swojego rozumu. Szatan mówi do Chrystusa, rzuć się w dół. Rzuć się w dół. Co oczywiście oznaczało, groziło śmiercią. Chyba, że Bóg posłałby aniołów. I szatan bardzo często daje spaczoną interpretację Pisma Świętego. Dlatego tak ważne jest chodzenie w mądrości i rozumienie woli pańskiej. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I powiedział, to wszystko ci dam, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy mu Jezus odpowiedział, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. To wszystko ci dam. Jest jeszcze jedna słabość, na którą możemy być złapani. Może nie mamy jakichś tam swoich apetytów, może mamy je zaspokojone. Może jesteśmy mądrzy i nie kusimy Boga, ale jest jeszcze jedna słabość, co nie oznacza, że ostatnia i jedyna, ale jest jedna słabość, na którą możemy być złapani. Korzeń wszelkiego grzechu. wyniosłość, nadmierne poczucie własnej wartości, chorobliwe ambicje, jednym słowem pycha. To wszystko może być Twoje. Ja Ci to wszystko dam. Kiedy dojdziemy już do pewnej pozycji, kiedy Bóg się nami posługuje, a nie daj Boże, kiedy stajemy się nieomylni, święci od innych, stwierdzamy, że jesteśmy lepsi, stwierdzamy, że wiemy lepiej. Przeczytaliśmy coś i mamy lepsze poznanie. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Zaczyna się taka postawa. Stajemy się bardziej uduchowieni. Często w takim stanie pojawia się jeden z najsilniejszych narkotyków. Żądza władzy. Narkotyk, którego sobie nie wstrzykujemy, ale który pochodzi z wewnątrz. Żądza władzy. Był kiedyś taki jeden człowiek, który był nieomylny. Który naprawdę był nieomylny. To był doradca Dawida, nazywał się Achitofel. Ale było coś w jego sercu, że kiedy powstał rozłam w Izraelu, kiedy Absalom zbuntował się przeciwko swojemu ojcu, Achitofel pozostał z Absalomem. I czytamy, że w tym czasie rada Achitofela znaczyła tyle, co Boża wyrocznia. To był człowiek niezwykle mądry, to był człowiek niezwykle przenikliwy, to był człowiek o niesamowitym umyśle. Ale pewnego dnia Dawid pomodlił się, mówiąc: obróć w niwecz radę Achitofela, i Bóg tej modlitwy wysłuchał. Bóg wysłuchał modlitwy Dawida. I kiedy Absalom pyta się o radę, Achitofel dał dobrą radę, ale inny człowiek dał zupełnie inną radę i Absalom stwierdził: tym razem nie wysłucham Achitofela, chociaż rada Achitofela była lepsza. Co zrobił ten człowiek? Popełnił samobójstwo. Jego duma została urażona. Jego pycha została dźgnięta. Chociaż gdyby tego nie zrobił, to po kilku dniach mógłby powiedzieć: miałem rację. To wy się myliliście, to ja miałem rację, ale stwierdził: wolę popełnić samobójstwo. Tak skończyła pycha człowieka. I to jest kolejny atak. Atak na naszą pychę. Jesteś już kimś lepszym. Jesteś lepsza. Jesteś niesamowity. Królowa Elżbieta podkreśla, że ona służy swojemu narodowi i jej wizja państwa jest taka, żeby każdy swoją pracę postrzegał jako służbę. Służbę dla narodu. Jezus pokazał szkołę pokory, kiedy z wyboru stał się sługą. Kiedy podczas ostatniej wieczerzy, jak to jest nazwane, wstał od stołu, przepasał się i zaczął myć nogi uczniom. To było nie do pomyślenia. To było coś najgorszego, co mógł zrobić. Nauczyciel, rabin, cudotwórca, który wstaje i robi coś, co było zarezerwowane tylko dla najgorszych, dla najbiedniejszych, dla upośledzonych. On klęka na kolana i myje nogi swoim uczniom. Piotr był zszokowany, że Jezus, który chodził w takim autorytecie i w takim namaszczeniu, wykonał taką czynność. Ale ten sam Piotr napisał później, kiedy zrozumiał, co Jezus zrobił. Ten sam Piotr napisał: przyobleczcie się w szatę pokory. Nawet jeśli jest jakaś pycha, to kiedy przyobleczemy się w szatę pokory, kiedy ubierzemy szatę pokory, to pokora będzie na wierzchu, a nie pycha. Pokuszenie może nas spotkać wszędzie. Jezusa pokuszenie nie spotkało na targu. Kiedy myślę targ, to nie myślę o tym nowosolskim ryneczku, ale myślę o takim typowym targu bliskowschodnim, gdzie mieszają się kolory, smaki, zapachy, i gdyby Jezus po 40 dniach znalazł się na takim targu, to z pewnością byłby kuszony. Bo tutaj widać jakiś chleb, który się piecze, tam dochodzi zapach cynamonu, tam jakieś placki, tam zapach baraniny, wtedy mógł być kuszony. Góry przypraw, ta przyprawa się kojarzy z tym, ta przyprawa się kojarzy z tamtym i z drugiej strony prażone orzeszki z miodem. Ktoś wypieka ciasteczka. Wtedy mógł się poczuć kuszony, ale na pustyni? Kto by się spodziewał kuszenia na pustyni? I niektórzy dochodzą do wniosku, kiedy ja się wyizoluję, to wtedy nie spotka mnie pokuszenie. Nic bardziej mylnego, nic bardziej błędnego. Kamień milowy w życiu Dawida, kamień potknięcia, spotkał go wtedy, kiedy wydawało mu się, że jest bezpieczny. Kiedy wszyscy królowie wychodzili na wojnę, kiedy wyruszali na wojnę, wszyscy poszli na wojnę, Dawid został w domu. Jak to się skończyło, już nie będę kończył. Co się stanie, kiedy ulegniemy pokuszeniu? Jakub napisał, kiedy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc co się stanie, kiedy ja ulegnę? Przecież to jest takie małe, to jest taka drobnostka. Przede wszystkim zatrzymujemy się na naszej drodze i nie pójdziemy dalej, dopóki nie rozprawimy się z naszym grzechem. Bo pokuszenie nie jest grzechem. Ale kiedy ulegniemy pokuszeniu, kiedy ulegniemy pokusie, wtedy już mówimy o grzechu. Jeśli plotkuję lub rzucam oszczerstwa, taka drobnostka dla mnie, to tak naprawdę nie pójdę dalej. Bo tak naprawdę nikt już więcej mi nie zaufa. Bo jeśli nie jestem dyskretny, to nikt nie przyjdzie do mnie, choćby po to, żeby się wygadać. Wyobraźcie sobie, że rzucę teraz hasło: Jessica jest w ciąży. Miałem nie mówić. Diabeł mnie skusił. Jak wyglądam w waszych oczach? Po pierwsze zrzucam winę na diabła, co jest nieprawdą, bo to ja powiedziałem, a nie diabeł. Po drugie, jak wyglądam w oczach tej Jessiki, która prosiła mnie, abym nie mówił, że jest w ciąży? Albo co gorsza, może ja się dowiedziałem. Ona mi tego nie mówiła, ale dowiedziałem się i teraz mówię wszem i wobec. Zwykły plotkarz. I być może język mnie świerzbił, ale jeśli prosiła, żebym nie mówił, to mam nie mówić. Bo pokuszenie często jest testem. Są osoby, które się świetnie zapowiadały w służbie. Rozmawiałem z jednym ewangelistą, który wychował kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu, naprawdę na dzień dzisiejszy dojrzałych Bożych sług. Służą od Calgary aż po Kuala Lumpur. I mówił mi o swoich sukcesach, mówił mi o tych ludziach, którzy są dzisiaj, niektórzy są pastorami, niektórzy są ewangelistami, niektórzy są nauczycielami, niektórzy są kaznodziejami, ale mówił mi także o tych, którzy byli dla niego osobistą porażką. Powiedział mi, świetnie się zapowiadali. To byli typowi ewangeliści, to byli ludzie naprawdę obdarzeni, ale w pewnym momencie ktoś w ich życiu się pojawił, bo ludzie z takimi darami są świetnym nabytkiem do wielkich firm. Ulegli pokusie, wykorzystali swoje talenty, ale nie dla Boga. Wykorzystali swoje talenty. Materialnie są zabezpieczeni. Materialnie świetnie im się powodzi. Materialnie niczego im nie brakuje, ale duchowo nie istnieją. Oni na dzień dzisiejszy nawet nie potrafią wyjść i wygłosić prostego kazania. Ulegli pokusie. Tylko jedna pokusa, tylko jedna decyzja. Świetnie się zapowiadali. A to nie oznacza, że nie ma odwrotu. Zawsze jest odwrót. Bo pokuszenie często pokazuje, w czym jeszcze nie domagamy. Uwypukla dziedziny, z którymi musimy walczyć. Z którymi ja muszę walczyć. Kiedy pojawia się pokuszenie, to ono pokazuje, że w tym mam problem. Odnosząc zwycięstwo nad jedną pokusą, czasem potrafimy tak upoić się wygraną, że nie widzimy, jak wpadamy w subtelne sidła kolejnej. I bywa tak. Już jestem tak upojony zwycięstwem, że nie widzę, jak wpadam w pychę. I oby nie zwiodło nas złudne poczucie bezpieczeństwa. Ani doświadczenie, ani prowadzenie, ani staż nie czyni nas odpornymi na pokusy. Czytamy o tym, że Jezus znalazł się w mocy ducha na pustyni właśnie po to, aby był kuszony. I pamiętajmy, że nawet w godzinie największej próby, największej pokusy, On jest zawsze przy nas. Zakończę fragmentem z listu do Hebrajczyków. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, mowa o Chrystusie, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Komu może dopomóc? Tym niektórym, którzy bywają kuszeni. Wszyscy bywamy kuszeni. A więc Jezus dopomaga tym, którzy są kuszeni. Nie zostajemy sami. Nie jesteśmy sami. Bo w całym tym mówieniu o pokuszeniu zatraciliśmy jeden kluczowy element. Jezus był w mocy ducha. Jeśli będziemy próbować walczyć z pokuszeniem własnymi siłami, twierdząc, dam sobie radę, to już wielu próbowało. Ja mam takich w pracy na pęczki. Od jutra nie piję. Od nowego roku nie piję. Dam radę. Nie dają rady. Ale kluczowym elementem jest to, aby we wszystkim zwracać się do Boga, aby przylgnąć do Niego. Jezus nie był rzucony na pustynię o własnych siłach, ale był w mocy ducha. I tego właśnie potrzebujemy. Amen.